Alina Frejusz, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i witam mojego gościa, którym jest Krzysztof Dudek, dyrektor Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi. Dzień dobry, witam Pana.
Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich wielunian.
Co czuł Pan, obejmując funkcję dyrektora tego teatru?
Oj, czułem ogromną tremę, dlatego że zdawałem sobie sprawę, z jakim tytanem polskiej kultury przyjdzie mi współpracować, bo uważam, że nasz patron, jego duch ciągle jest obecny w tym teatrze. Mam na myśli tutaj Kazimierza Dejmka. No i było to ogromne wyzwanie zmierzyć się z dziedzictwem Dejmka, który wydaje mi się najwybitniejszym twórcą teatralnym w Polsce. Tak się chyba złożyło, to też jest kwestia naszej trudnej historii, że można nie znać nikogo, ale o Dejmku to chyba wszyscy słyszeli. Dejmek jako wybitny twórca teatralny, ale też człowiek, który zmieniał rzeczywistość. Przypomnę tylko sprawę słynnych Dziadów 68 roku. Po Dziadach, a właściwie po decyzji zdejmującej Dziady z repertuaru Teatru Narodowego, wybuchły zamieszki. Ludzie domagali się wolności słowa, studenci demonstrowali pod pomnikiem Mickiewicza, więc to jest chyba jedyny w historii polskiej wypadek, kiedy wydarzenie teatralne tak zaważyło na sprawach bieżącej polityki.
Dejmek ma tutaj sporo pamiątek, które pozostały w Teatrze Nowym.
No tak, tak. Mamy tutaj część spadku po Dejmku. Są meble wykonane specjalnie na zlecenie Kazimierza Dejmka według jego projektów. Mnie osobiście bardzo się te meble nie podobają. To zupełnie nie mój styl, bo to są meble przypominające tak zwane meble gdańskie, więc ozdobione. Zapraszam wszystkich Państwa.
Mnie się podobają bardzo.
Mnie nie. Ja wolę nawiązywać do innej tradycji Łodzi. Mam tutaj na myśli awangardę, modernizm. To jest ta estetyka, która mi odpowiada. Ale cały ten teatr jest tak naprawdę jedną wielką pamiątką Kazimierza Dejmka. Przypomnijmy, że 70 lat temu, w 49 roku z inicjatywy Kazimierza Dejmka i grupy młodych artystów powstał teatr Nowy. Ja często mówię, że to jest takie pokalane poczęcie, dlatego że była to grupa ludzi, grupa artystów zaangażowanych w tworzenie, ustanawianie nowego systemu politycznego. Powiedzmy sobie szczerze, to był pierwszy w Polsce teatr, który jako misję postawił sobie zmianę społeczną, wprowadzanie systemu komunistycznego, wykorzystywanie narzędzi kulturowych do zmiany politycznej, więc taka niechlubny początek, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że Brygada Szlifierza Karhana, pierwsza sztuka socrealistyczna na tle innych podobnych wydarzeń, okazała się dość dobrym, ciekawym spektaklem również od strony artystycznej.
Te 70 lat to szmat czasu i szmat artystycznej podróży i działalności takiej placówki. Skupmy się na przestrzeni ostatnich kilku lat, bo opowiadać moglibyśmy tutaj na pewno o działalności tego teatru godzinami. Teatr zaprezentował swojej publiczności spektakl, które do dziś budzą zainteresowanie widzów oraz prasy. Udało się do współpracy zaprosić m.in. profesora Jerzego Sztura, który wyreżyserował w Teatrze Nowym spektakl Szewcy. Widziałam, podziwiałam, byłam pod ogromnym wrażeniem i nie tylko ja. Sporo nagród otrzymał odtwórca roli głównej, Piotr Seweryński. No, mając takich ludzi tutaj w teatrze, no to musiało się to udać, prawda?
Tak, rzeczywiście ze spektaklu Szewcy jesteśmy szczególnie dumni. Warto dopowiedzieć też, że ten spektakl był ukoronowaniem projektu związanego ze stuleciem awangardy polskiej. Teatr Nowy został wskazany jako koordynator tych obchodów, ponieważ rok awangardy, to ja wymyśliłem takie hasło: Łódź samozwańczą stolicą awangardy. Nikogo oczywiście nie pytaliśmy, czy możemy być stolicą awangardy, czy nie, ale tak się nazwaliśmy i pod takim hasłem całą kampanię prowadziliśmy. No a jeżeli chodzi o teatr, o dramat polski, no to takim największym osiągnięciem naszej sztuki awangardowej w teatrze jest twórczość Witkacego, a w twórczości Witkacego najsłynniejszy spektakl, czyli Szewcy. Zresztą przypomnijmy, że po napisaniu Szewców Witkacy uznał, że już nie będzie więcej pisał dramatów i na tym dziele kończy. Uważa, że lepiej zająć się filozofią, co myślę charakterystyczne dla tego artysty. Ale o wielkości tego spektaklu, o znalezieniu jakby jakby nowego języka artystycznego przez Jerzego Sztura świadczy to, że wszyscy, którzy obejrzeli to przedstawienie, twierdzili, że właściwie to jest sztuka napisana o naszych współczesnych czasach. I wielkie wrażenie zrobili na przykład dziarscy chłopcy w mundurach przypominających różne uniformy organizacji nacjonalistycznych, żonglujących kijami bejsbolowymi. Wielkie wrażenie zrobili aktorzy odtwarzający główne role szewców z wykorzystaniem muzyki disco polo, co też wzbudziło i kontrowersje, i zainteresowanie, ale przede wszystkim też chciałbym powiedzieć, że jest to wielkie widowisko, tak naprawdę jest to mega produkcja. Pan profesor Sztur zażyczył sobie udział kaskaderów, więc mamy 6 kaskaderów, którzy wykonują tutaj różnego rodzaju ewolucje.
Ta sztuka jest nadal grana?
Tak, tak, oczywiście jest grana, wszystkich zapraszam, ja już nie będę więcej opowiadał o różnych atrakcjach, perełkach, po prostu tą sztukę trzeba zobaczyć. Każdy, kto kocha teatr, każdy, kto się interesuje teatrem, powinien szewców zobaczyć. Dodam, kończąc ten wątek, że kiedy zadzwoniliśmy do pana profesora Sztura z propozycją realizacji tego spektaklu, Jerzy Sztur powiedział: czekałem na ten telefon.
Ale nie tylko sztuka Szewce zdobyła uznanie widzów, na przykład Policja, spektakl na podstawie debiutanckiego tekstu Sławomira Mrożka, będący jego nowoczesnym odczytaniem, i oblegany spektakl Humanka, sławny już w Łodzi chyba.
Skandal, wielki skandal, spektakl Humanka z adnotacją tylko dla dorosłych, tak. Zachęcam też wszystkich do obejrzenia tego spektaklu, bo tutaj wybiegamy bardzo w przyszłość. Dla dorosłych, dlatego, że pierwszy raz na deskach polskich teatrów mamy możliwość obejrzenia sceny seksu, bardzo dynamicznego seksu z robotem, a właściwie fantomem, lalką, która służy do zabaw seksualnych, jest bardzo zbliżona do, przypomina człowieka. Żeby dodać pikanterii i trochę zachęcić tutaj widzów, powiem, że struktura budowy tej lalki, męskiej lalki, żeby jeszcze tutaj zaznaczyć, że w tym kierunku idziemy. Przypomina bardzo ludzką skórę i jest odpowiednie urządzenie do podgrzewania tegoż urządzenia do temperatury ciała człowieka. Więc ten atrybut ma bardzo ważną rolę do odegrania. Jest nago na scenie przez cały spektakl, ale już mówiąc troszeczkę poważniej, jest to opowieść o tym, jak w niedługiej przyszłości, bo tak naprawdę za chwilę te problemy będą częścią naszego życia codziennego, jak w przyszłości będą wyglądać stosunki międzyludzkie, jak roboty, sztuczna inteligencja urządzą nam świat, jak będą wyglądać więzi między kobietami a mężczyznami, jak będzie wyglądać rodzina, czym się będziemy zajmować w wolnym czasie i tak dalej, i tak dalej. Jest tutaj wiele takich bardzo intrygujących problemów, a ja zachęcam też do obejrzenia tego spektaklu, bo warto się zastanowić, czy na przykład seks z robotem może być uznany jako zdrada.
No właśnie, skandal z bardzo głębokim przesłaniem. Polecamy właśnie ten spektakl. Teraz troszeczkę o edukacji. Tutaj też jest edukacja troszeczkę inna. Natomiast ja chciałabym o tej edukacji grup szkolnych i osób indywidualnych. Można zaciągnąć całą rodzinę tutaj za kurtynę w Teatrze Nowym. To bardzo nowatorskie podejście do widza młodszego i starszego, któremu odsłania się troszeczkę tajemnice teatru i wprowadza w świat magii słów, kostiumów, scenografii teatralnej. Czy mieszkańcy korzystają z tego?
Oj tak, projekt Weź Rodzinę za Kurtynę cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Właściwie nie możemy wszystkim chętnym umożliwić uczestnictwa w tym projekcie, dlatego że ze względów bezpieczeństwa, ale też ze względu na to, że chcemy mocno pokazać taką część tajną teatru, grupy, liczba uczestników musi być ograniczona. To jest tak naprawdę podróż po teatrze jako instytucji, ale też poznanie całych mechanizmów, które powodują, że powstaje spektakl, a więc uczestnicy widzą, co się dzieje za kulisami, widzą ten koszmarny bałagan z różnymi częściami scenografii, gdzie się trudno połapać, mają możliwość obejrzenia, a nawet przymierzenia kostiumów, a warto dodać, że te kostiumy no właściwie od lat 40. tutaj, od początku istnienia teatru. Jest ćwiczenie polegające na charakteryzowaniu, przymierzaniu peruk, więc tak naprawdę całe to takie mięso teatralne, którego widz na co dzień nie widzi, patrząc.
A czy to nie czasami troszeczkę tak takie obnażanie teatru?
No tak, bardzo, bardzo duże obnażanie teatru, ale muszę powiedzieć, że to bardzo pomaga właśnie w edukacji, bardzo zbliża widza do teatru i właściwie wszyscy, którzy w tym uczestniczą, są zachwyceni tym, że mogą to zobaczyć, obejrzeć, spróbować.
A później bardziej docenić aktorów, którzy grają sztuki. A co to jest za projekt Duopolis Kulturalne Warszawa-Łódź?
To bardzo ciekawy projekt współpracy z Teatrem Imka Tomasza Karolaka. Ja pamiętam, jak rozpoczynałem pracę jako dyrektor Teatru Nowego, to ciągle pobrzmiewały takie echa, że ach, za czasów Deimka to tutaj autokary z Warszawy przyjeżdżały i w ogóle ta Warszawa i ten kompleks Warszawy się ciągle pojawiał. No więc myślę, że na autokary z Warszawy to nie ma co liczyć, ale można po prostu współpracować z teatrami warszawskimi i jakoś ten kompleks Warszawy zmniejszyć. Stąd właśnie realizacja kilku projektów z Teatrem Imka. I tutaj też muszę powiedzieć, że bardzo chwalę sobie to przedsięwzięcie, bo udało nam się zrealizować dwa fantastyczne spektakle, a kolejny mamy jakby tutaj w zapasie i niedługo, mam nadzieję, też się tym pochwalimy. Otóż Lena Frankiewicz i Mikołaj Grabowski wspólnie na zlecenie Teatru Imka i Teatru Nowego zrealizowano dwa spektakle. Pierwszy to jest Komeda. Tak się złożyło, że powstał i był pokazywany ten spektakl w roku Komedy w 50-lecie śmierci tego wybitnego kompozytora z fantastyczną rolą Iwony Bielskiej, grającej tak Zochę komedową. Tomek Karolak zagrał Chłaskę i świetnie pokazuje moment tego tragicznego wypadku i dylemat Chłaski, polegający na tym, że jest tam taka kwestia, no przecież ja go puknąłem tylko w ramię, a on spadł w tą przepaść i zginął, więc też odtwarzamy tą historię. Ale jest to też historia polskiego jazzu, jest to też przypomnienie niezwykłego dorobku Komedy z fragmentami muzyki z Dziecka Rozmer, ale też z innych mniej znanych filmów, więc świetny spektakl grany do tej pory, też serdecznie zapraszam. No i niesamowite wydarzenie Wiele demonów w reżyserii Mikołaja Grabowskiego do prozy Jerzego Pilcha. Powiem tylko tyle, przeczytałem przed realizacją tą powieść i za cholerę nie mogłem sobie wyobrazić, jak można tą prozę przenieść na deski teatru, a jednak Mikołaj Grabowski, geniusz reżyserii teatralnej, zrobił to fantastycznie, nie tylko zresztą od strony reżyserskiej, ale też scenograficznej, bo ważnym elementem całego spektaklu jest ogromny namiot wykonany na nasze zamówienie. Namiot, który wypełnia przestrzeń wielkiej, dużej sceny teatru, który przez cały drugi akt rośnie. Aktorzy grają na tym namiocie, który jest systematycznie napełniany powietrzem, ale dlaczego, to też nie zdradzę, bo być może będzie można obejrzeć jeszcze ten spektakl.
Troszkę tajemnicy się przyda, aby zachęcić słuchaczy, mieszkańców Ziemi Wieluńskiej, aby przyjechali tutaj. Panie dyrektorze, wyprodukowane sztuki tutaj w Teatrze Nowym miały szansę zaistnieć także na scenie międzynarodowej. Jakie były to sztuki?
No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że udało nam się zakwalifikować na festiwal do Pekinu, do Teatru Republikańskiego. Chyba byliśmy drugim teatrem z Polski, który się pokazał w Pekinie. Tak się złożyło, a właściwie myślę, że to też było częścią przedsięwzięcia wymiany kulturalnej między Polską a Chinami, że w tym czasie w Chinach wydano Ziemię obiecaną Reymonta, a my pojechaliśmy ze spektaklem Ziemia obiecana. Więc na rynku chińskim pojawiła się ta książka i przypominano polskiego noblistę, a my pokazaliśmy spektakl, który był zrealizowany w 2016 roku, miał premierę. Też bardzo duża produkcja zrealizowana przez Remigiusza Brzyka, który wyreżyserował ten spektakl. No i w Teatrze Republikańskim na festiwalu w Pekinie zaprezentowaliśmy Ziemię Obiecaną, 3 razy pokazaliśmy. Wzbudziło to wielkie zainteresowanie widowni chińskiej. Powiem, że największą jakby sensację wywołało to, że aktorzy grali nie tylko na scenie, ale wśród widowni. widowni. Były takie sceny, gdzie aktorzy wychodzili z drzwi przez nas z ekranów, tak, tak. I tu widać było, że Chińczycy nie są przyzwyczajeni do czegoś takiego. Bardzo zabawne było też to, że momentalnie pojawiały się setki telefonów komórkowych i takie rzeczy były przez Chińczyków nagrywane, więc cała widownia była rozjaśniona tymi ekranami. Widać było, że bardzo ten spektakl wywołał poruszenie, a też samo przesłanie, tak, no ten brutalny kapitalizm w wydaniu XIX-wiecznej Łodzi, który no, jakby jest też ważny dla Chińczyków, tak, no bo ten kapitalizm też się tam bardzo dynamicznie rozwija.
Przypomniało mi się jedno wydarzenie, o którym opowiadał mi Marek Napiórkowski, że właśnie w Pekinie zagrał najdziwniejszy koncert w swoim życiu, bo zamiast słuchać muzyki, to wszyscy nagrywali telefonami komórkowymi. Powiedział, że nie zapomni tego do końca życia. To tak w nawiązaniu do naszej rozmowy. A ja jeszcze zapytam o dofinansowanie do sztuki. Kultura zawsze była niedofinansowana, a wiem, że spektakle Teatru Nowego na przestrzeni ostatnich lat otrzymały dofinansowanie z kilku projektów ministerialnych, miejskich, rządowych. Może pan wymienić kilka z nich?
Tak, oczywiście. Bardzo dziękuję tutaj wszystkim donatorom. No niestety tak jest, że ta ambitna sztuka musi mieć mecenasa. Bardzo trudno jest zarobić i utrzymać teatr, grając taki poważny repertuar. To wydaje mi się jest w ogóle bardzo trudne zagadnienie i na oddzielny temat. Chodzi o to, o kompetencje kulturowe, edukację artystyczną, która pozwala wyposażyć publiczność do odbierania tej sztuki. Ja z takim pewnym rozczarowaniem patrzę na strukturę widowni, która chętnie i tłumnie ogląda farsy, a raczej nie ma takiego zainteresowania w dobrych, ambitnych sztukach. Ja już nie mogę tych farz oglądać.
Ale to nie tylko w teatrze, w kinie jest dokładnie to samo.
Tak, niestety w kinie jest to samo. Myślę, że w literaturze jest to samo. Tak, jesteśmy zasypani w muzyce. Tak, szanuję pana Zenona Martyniuka. Tak, uważam, że jest przesympatycznym i skromnym człowiekiem, ale na pewno nie powinien być tak promowany przez media publiczne. Krótko mówiąc, no to jest problem większości instytucji kultury i na szczęście udało się na takie ambitne przedsięwzięcia otrzymywać granty. Powiem, że bardzo dziękuję Ministerstwu Kultury za wsparcie spektaklu Uciechy Staropolskie. W ogóle odjechany, awangardowy spektakl. Bez dotacji w ogóle nie miałby szansy powstać. Wywróciliśmy historię Łodzi do góry nogami. Oczywiście inspiracją był tekst przygotowany przez Kazimierza Dejmka i jego słynna realizacja z lat 70. Daria Kopiec, młoda, świetna reżyserka, wzięła te uciechy na warsztat, ale może tam 1/3 została tych uciech. Do tego dołożyła historię łódzkich włókniarek, inspirując się słynnym reportażem Magdy Madejskiej Aleja Włókniarek, więc mamy tutaj i strajki z lat 70. i XIX-wieczne wykorzystywanie kobiet i bałciary w dresach, które używają języka bardzo brutalnego i wulgarnego. No i wyszło z tego coś naprawdę wyjątkowego. Bardzo trudny spektakl w odbiorze, łamiący konwencję dramatyczną, ale warto było to zrealizować. Także też widzów zapraszam, jak już się te problemy skończą tutaj, przywrócimy pracę teatru, to na pewno będziemy pokazywać Uciechy Staropolskie, ale też chcę podziękować za wsparcie w innych projektach, bo na przykład na stulecie odzyskania niepodległości Maciej Wojtyszko pokazał świetną sztukę Fantazja Polska. Tutaj taka mała dygresja, spektakl został również zrealizowany w ramach teatru telewizji i pobiliśmy frekwencyjny rekord ze wszystkich spektakli realizowanych od kilku lat. Nasz spektakl Fantazja Polska cieszył się największą popularnością, miał w telewizji największą widownię. Podeszliśmy do tematu niepodległości, no tak bym powiedział, trochę nie w sposób oczywisty. Jest to historia negocjacji Ignacego Paderewskiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych Wilsonem, a właściwie jest to opowieść o negocjacjach pani Heleny Paderewskiej z panią Wilsonową, gdzie niepodległość Polski wisi na kremie do twarzy. Albo pani Paderewska zdradzi recepturę pani Wilsonowej kremu do twarzy, albo nie będzie 13 punktu deklaracji Wilsona. Tak opowiadamy tą historię. Jest to zresztą bardzo rzetelnie udokumentowane, bo Maciej Wojtyszko Wojtyszko odnalazł pamiętniki z amerykańskiej sekretarki Paderewskiego, która podczas jego wizyty w Stanach dla Paderewskiego pracowała. No, troszeczkę może pewne wątki podrasowaliśmy, ale kwestia kremu do twarzy, receptury i rozmów z panią Wilsonową tak mniej więcej wyglądała. Więc też udało się ten projekt z grantu zrealizować i fajnie, że widzowie w teatrze i widzowie telewizyjni mogli ten spektakl podziwiać. Chciałbym też powiedzieć o takiej bardzo łódzkim przedsięwzięciu. Myślę tutaj o Fabryce Muchołapek. Wydaje mi się, że jest to opowieść, książka, historia, która po Ziemi Obiecanej jest najbardziej łódzka. Ja bardzo nalegałem i namawiałem Andrzeja Barta do zrealizowania tego projektu. Jest to spektakl na podstawie książki Andrzeja Barta, pokazujący sąd nad Chaimem Rumkowskim. To jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci XX wieku. Przypomnę tylko, że był to tak zwany władca, prezes, król getta łódzkiego. Getta, które najdłużej funkcjonowało i Żydzi tutaj pracujący przez pewien czas unikali zagłady, a ze względu na to, że Chaim Rumkowski współpracował z Niemcami. Historia absolutnie wstrząsająca. Wydaje mi się, że może być porównywana tylko z antycznymi tragediami greckimi. Najbardziej mocny moment historii Chaima Rumkowskiego i bardzo tutaj ciekawie pokazany w spektaklu, sytuacja, kiedy Niemcy zażądali wydania dzieci i chorych, tak, stawiając Rumkowskiego przed taką diabelską alternatywą. Albo oddacie dzieci i chorych, albo likwidujemy całe getto. I jest wstrząsająca scena, gdzie Chaim Rumkowski mówi do Żydów łódzkiego getta: oddajcie mi wasze dzieci. Żydzi oddają te dzieci, oczywiście jadą do Auschwitz, gdzie są zamordowane, ale ten dylemat pokazujemy i prowadzimy sąd nad Chaimem Rumkowskim, bo dzięki niemu jednak ci Żydzi ocaleli. To getto funkcjonowało aż do września 1944 roku. No i też są związane z tym pewne legendy, że Chaimowi Rumkowskiemu Niemcy podstawili specjalny wagon z wygodami, którym pojechał do Auschwitz, że jak przyjechał do Auschwitz, to więźniowie żydowscy wykupili od SS-manów Rumkowskiego i go żywcem w piecu spalili. Także to jest taka historia bardzo dla naszego miasta ważna. Jakby nikt tego tematu nie podejmował, a ja dzięki wsparciu miasta postawiłem ten spektakl Fabryka Muchołapek i też robiliśmy rejestrację jako teatr telewizji. Niedługo udostępnimy na kanale YouTube, więc każdy będzie mógł nieodpłatnie ten spektakl obejrzeć. Także to też jest coś bardzo ważnego, co chciałbym podkreślić.
Panie dyrektorze, jeszcze na zakończenie zapytam o scenę pod sufitem, bo Teatr Nowy uruchomił właśnie taką scenę. Proszę powiedzieć, co to jest?
A to taki figielek teatralny. Otworzyliśmy taką możliwość prezentowania przez naszych aktorów monodramów, czyli przedsięwzięć spektakli z udziałem tylko jednego aktora. Narzuciliśmy od razu takie dosyć skromne ograniczenia, jeśli chodzi o scenografię. Wydzieliliśmy przestrzeń z naszego teatru, nomen omen pod sufitem, na 50 miejsc, taka kameralna scenka, gdzie prezentujemy właśnie monodramy. I fajnie się to zaczyna rozwijać. Za chwilę mamy kolejną premierę w tym spektaklu, a chciałbym wspomnieć o dwóch wyjątkowych monodramach, na które serdecznie zapraszam. W ogóle nieznany tekst, też nie znałem tego dramatu, Ostatnie słowo Mrożka w wykonaniu Wojtka Bartoszka. Fajna historia, gdzie pewien pisarz dostaje zlecenie napisania ostatniego słowa skazańcowi idącemu na śmierć i ma wygłosić tą kwestię. Zwrot akcji jest tutaj dynamiczny, więc nie będę spoilerował. I też bardzo fajny spektakl, bardzo ciekawy, Bogom nocy równi na podstawie Sergiusza Piaseckiego, trochę zapomniany pisarz, niezwykle popularny w okresie międzywojennym, później zawzięcie ścigany przez komunistów za swoją działalność i pisarstwo. Przypominamy tego pisarza, bardzo taka dynamiczna opowieść o świecie przemytników z okresu II Rzeczpospolitej. Więc wszystkich chętnych zapraszamy na scenę monodramową właśnie pod sufit Teatru Nowego.
A ja również zapraszam na stronę internetową teatru, tam repertuar. Bardzo dziękuję panu za rozmowę, państwu dziękuję za uwagę. Przypomnę tylko, że gościem Radia Ziemi Wieluńskiej był Krzysztof Dudek, dyrektor Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi, wielunianin. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, oczywiście wielunianin. Z całego serca zapraszam mieszkańców Wielunia do Łodzi, do Teatru Nowego, a też chętnie ze spektaklami się w Wieluniu pojawiam. Dziękuję.